Ludzie i pieniądze.
Powstanie nowy żaglowiec szkoleniowy. Jak młodzieży zaszczepić miłość do morza? Jakie wartości dodane będą z tej inwestycji? Trzeci miecznik powstaje w PGZ Stoczni Wojennej Gdynia. Jak wyglądają terminy? A poza tym przemysł stoczniowy u nas rozpędzony. Polskie stocznie remontowe liderem na Bałtyku. Co dalej? Jak rozszerzać wpływy naszych stoczni? Może i na inne akweny. Przyspiesza spadek ludności Polski. Jakie będą tego skutki? Czy jesteśmy w stanie zawrócić z tej drogi? Między innymi, jeśli zdążymy, to porozmawiamy na te tematy. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście: Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, Marcin Ryngwerski, prezes PGZ Stocznia Wojenna Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od fregaty Dar Młodzieży, która 2 tygodnie temu wyruszyła w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. I to tak przy okazji informacja, ale ta jedna z najważniejszych to Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na budowę nowego statku szkolnego, 3-masztowego żaglowca, następcy Daru Młodzieży. Na pokładzie tego statku znajdzie się miejsce dla 169 osób, w tym 33 członków załogi oraz kadetów, podała uczelnia. Koszt budowy nowej jednostki to 350 milionów złotych. Otwarcie ofert w dniu zakończenia terminu ich składania. Najprawdopodobniej mówi się, że będzie to dzień 25 maja, o ile termin nie zostanie z różnych przyczyn, przepraszam bardzo, oficjalnie przedłużony. Dar Młodzieży, ten, który wypłynął do Stanów Zjednoczonych, powstał w 1981, więc ta jednostka jest już leciwa. To był, proszę panów, ostatni moment na decyzję o nowej jednostce? Tak jak obserwujecie z waszej wiedzy?
No, może ja zacznę, dziękuję.
Ireneusz Karaśkiewicz.
No, 46 lat dla jednostki, 45 lat dla jednostki to taki wiek rzeczywiście leciwy i czas na zastąpienie. Ale rozumiem, porozmawiamy o zasadności budowy tej jednostki, bo jak tutaj pani Wona wcześniej nam mówiła, wzbudza ona, ma zwolenników, ma również przeciwników, którzy na portalach społecznościowych komentują, jeżeli to są komentarze.
To od razu dobrze, bo jak już pan prezes wyprzedził to pytanie, no to dobra, po co nam nowa jednostka? Pytanie, bo poczytałam sobie opinie internautów, między innymi na trójmieście.pl i taki jeden nawet skopiowałam i tutaj ktoś napisał, oczywiście anonimowo, że żaglowce szkolne są obecnie w Polsce zbędne, miały może sens za czasów Wyższej Szkoły Morskiej, ale nie teraz. Nie są potrzebne uniwersytetowi, który ma szczątkową liczbę studentów typowo morskich. Floty praktycznie nie mamy, a uczelnia właśnie otworzyła nowy wydział informatyki, więc po co informatykom żaglowiec? No to obu panów w takim razie poproszę o rozwianie wątpliwości w sprawie potrzeby budowania tej jednostki.
Dokładnie. Ja tak może zanim do tych argumentów przejdziemy, nie, to może taki króciutki rys historyczny, bo to jest zastąpienie istniejącego żaglowca. Idea posiadania żaglowca nie jest nowa. Ona narodziła się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918, gdzie uzyskaliśmy dostęp do morza i sprawa budowy portu, floty, to była kwestia naszej niepodległości. To była kwestia być albo nie być naszego państwa. Wówczas podjęto decyzję, że jednym z takich istotnych elementów promujących sprawy morza w społeczeństwie, które nie było morskie. My byliśmy społeczeństwem rolniczym, wąski pas wybrzeża, Kaszubi, rozumieli, tutaj było zrozumienie na Pomorzu, czym jest morze w głębi lądu, nie. I ogromne znaczenie promocji spraw morza, gdzie II Rzeczpospolita przeznaczyła potężne środki na budowę portu, na budowę ograniczonej, bo takie było państwo to było biedne, ale floty wojennej ówczesnej i posiadanie żaglowca, a również, który miał służyć między innymi do tego, ale również do kształcenia kadr dla gospodarki morskiej, dla floty, było tutaj sprawą taką, powiedzmy, kluczową. Pierwsza jednostka szkolna, to była szkolna transportowa Lwów. Tak przy okazji nadane nazwa na cześć miasta bohatera Lwów, nadane miasto bohater, tytuł nadany przez Józefa Piłsudskiego za obronę Lwowa w roku 1918-19. To był pierwszy żaglowiec. Później zakupiono żaglowiec Dar Pomorza. To była jednostka wybudowana w Niemczech, ale na skutek reparacji przekazana Francji, a potem ze składek zakupiona. I ważna jest tu i historia też tej jednostki, dlatego że ona powstała ze składek społeczeństwa. Najbardziej tutaj takim hojnym była społeczność Pomorza. Miał się w ogóle nazywać Pomorze, ale potem zmieniono nazwę na Dar Pomorza. To był fundament kształcenia kadr morskich dla polskiej gospodarki morskiej. Nie tylko dla floty, ale dla całej gospodarki morskiej. I znaczenie było również, tak tylko na marginesie, również polityczne duże, dlatego że ta nazwa Dar Pomorza utrwalała polską obecność na Pomorzu, gdzie Niemcy między Niemcami, Niemców uznawały to za stan tymczasowy i nie używały tej nazwy, trzymały się nazwy korytarz jako taki podkreślający tymczasowo, który prędzej czy później będzie zlikwidowany. Pomorze to było zakorzenienie się Polski tutaj w tym rejonie. I okej, dożył swoich lat, służył, był internowany w Szwecji, tak, dożył. Potem kolejna jednostka, Dar Młodzieży, tak posłał rozpędem. Skoro tu Dar, tutaj też Dar, inicjatywa bodajże chyba jeszcze Związku Młodzieży Socjalistycznej, jakichś powiedzmy tych organizacji, kiepsko szło to zbieranie pieniędzy, musiało państwo dopłacić, Polskie Linie Oceaniczne między innymi. Ale rzeczywiście to też była bardzo cenna inicjatywa, bo rzesza ludzi morza wykształciła się na tej jednostce Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, w Szczecinie. I dożył swoich lat, Dar Młodzieży. I teraz nastąpiła kwestia zastąpienia. I właśnie te argumenty, które zostały tutaj poruszone przez tego internautę.
Albo internautkę.
Bardzo, trzeba dyskutować, trzeba wyjaśniać. Być może my też się czegoś nauczymy. Bo ja na przykład jestem zwolennikiem budowy tej jednostki. Przede wszystkim w metodologice kształcenia. Kształcenie na żaglowcu w trudnych warunkach morskich dla ludzi morza jest istotne, bo nabywa się w trakcie tego szkolenia pewnych cech psychologicznych, których gdzieś indziej się na innym statku można nie nabyć. Nie? To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o kadry, rzeczywiście polska flota została zredukowana, ale jeżeli tutaj mieliśmy bardzo ciekawe wystąpienie rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który przekazał, że w tej chwili, kiedy zamykane są tego typu uczelnie na Zachodzie, Uniwersytet Morski w Gdyni staje się powoli jednym z największych centrów kształcenia ludzi dla floty. I może być tak, że niebawem większość ludzi w Unii Europejskiej związanych z morzem będzie przechodziła jakąś formę szkolenia właśnie w tym ośrodku. Dla nas ważne jest, żeby to powstało tutaj, bo to jest jakaś forma takiego, powiedzmy, miękkiego wywierania wpływu. Ale jest jeden ważny argument, taki powiedzmy tutaj nasz wewnętrzny. Jest to ogromny promotor spraw polskich, ogromny promotor, ta jednostka, sprawy gospodarki morskiej. Zawsze, Dar Pomorza zawsze łapał wyobraźnię, zawsze takim powiedzmy był symbolem i ambasadorem Polski za granicą. Ja pamiętam wizytę Daru Młodzieży na 200-lecie Australii. Dokładnie, bardzo głośno. Ja potem pamiętam 3 czy 4 lata potem z żeglarzami australijskimi. Wszyscy pamiętali Dar Młodzieży i to jego słynne przejście pod Sydney Harbour. Bridge i rzeczywiście jest to bardzo ważne dla spraw morskich. Ten koszt 300 milionów zwróci się.
Marcin Rynkbelski.
Ja na początku muszę powiedzieć, że nie zgadzam się ze słowem leciwe, dlatego że Dar Młodzieży jest 81, czyli ten sam rocznik co ja. A ja się czuję wciąż młodo, także wracając do Daru Młodzieży, no to ja powiem tak, ja bardzo mocno trzymam za to kciuki. Wczoraj rozmawiałem też z profesorem Weintrichtem, bo był u nas na uroczystości i tak naprawdę Dar Młodzieży, tak jak Dar Pomorza, jest absolutną wizytówką nie tylko Pomorza, a już w ogóle jak stacjonuje w Gdyni, to Gdynia jest z tego dumna, pokazuje to turystom i zawsze to jest przepiękne. Po drugie, kiedyś ktoś tam porównał takie rzeczy, które zapierają dech w piersi, tak? To tam pamiętam, że był to wschód słońca, koń w galopie i żaglowiec na pełnych żaglach, który płynie. Także bądźmy z tego dumni, nie szukajmy jakiegoś drugiego dna. Ja rozumiem, że krytyka musi być, niech ona będzie konstruktywna, ale naprawdę cieszę się, że rząd znalazł na to środki, trzymam za to kciuki i naprawdę wspieram tą inicjatywę, bo uważam, że takie żaglowce zawsze świadczą o tym, że państwo jest nastawione do morza i jest tego dumne, także trzymam za to kciuki.
No ja tego pana zapraszam. Jeśli Gdynia będzie znowuż organizowała kiedyś międzynarodowy zlot żaglowców, to jest to bardzo zapierające dech w piersiach wydarzenie, obserwacja parady tych żaglowców, możliwość zwiedzania ich, kiedy mają też te wszystkie pełne żagle rozłożone. No to jest coś nieprawdopodobnego i dobrze, żeby nas też reprezentował równie piękny, jak nie piękniejszy żaglowiec. A jakie z tego wartości dodane z tego nowego żaglowca, bo mówiąc leciwy, to też miałam na myśli to, że on już nie jest tak nowoczesny. Jednak się zmienia technologia, zmieniają się potrzeby, zmieniają się napędy i teraz pewnie to wszystko nowe będzie zaprzątnięte, pojawi się na tej nowej jednostce.
Zgadza się, to nawet pan rektor też tutaj w jednym z tych zwiadów mówił, to będzie super nowoczesna jednostka wyposażona w nowoczesny sprzęt nawigacyjny, całe to wyposażenie, tradycyjny będzie kształt, tradycyjne będą żagle, tradycyjna będzie parada na rejach i stawianie żagli to wszystko, co jest z tym związane.
Także czyli łączenie tutaj tradycji będzie z nowoczesnością.
Łączenie tradycji, jak pan rektor powiedział, z nowoczesnością, to będzie super nowocześnie wyposażony jak w narzędzia dydaktyczne. Także, ale jeszcze muszę, pani Wono, jednej rzeczy tutaj wspomnieć, bo jeżeli jeszcze tylko jesteśmy przy tym temacie, jest ogłoszony konkurs na nazwę żaglowca. Można wejść na stronę Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, tam jest adres mailowy i można wysłać zgłoszenie, propozycję nazwy. Tutaj zastrzegł sobie rząd polski, który daje pieniążki na ten żaglowiec, ogłoszenie tego. Będzie to prawdopodobnie w drugiej połowie roku, ale konkurs trwa do końca maja. Przewidziane są nagrody, między innymi rejs żaglowca.
To chyba wezmę udział.
Koniecznie, pani Wono.
Jak jest rejs, to tak. Wracając do dyskusji, nasze stocznie mają kompetencje, by taką jednostkę zbudować?
Oczywiście, że mają i przypominam, że Dar Młodzieży został zbudowany w stoczni na Pomorzu, także to nie jest nic trudnego. Ja wiem, o co chodzi z tym nowoczesnym, chociaż nie ukrywajmy, no Dar Młodzieży też wielokrotnie przepraszam, modernizację w naszych stoczniach remontowych, także to też nie jest tak, że on nie ma nowoczesnego sprzętu. Oczywiście nie jest to tak nowoczesny kadłub, bo to chodzi też o konstrukcję stalową, ale uważam, że nasi stoczniowcy jak najbardziej mają kompetencje. Przypomnijmy tylko, że Stocznia Remontowa Shipbuilding czy Marine Project zbudowały takie żaglowce w ostatnich 10 latach dla klientów zewnętrznych. Także takie jednostki u nas już były budowane w nie tak odległym czasie. Także uważam, że dać tylko szansę stoczniowcom, na pewno sobie z tym poradzą. Co więcej, jest to pewna taka niszowa kompetencja, bo budowanie żaglowców jest tylko kilka stoczni na świecie, które to robi, więc to też otwiera jakby kolejny rynek dla potencjalnych dostawców. Więc trzymam kciuki. Stocznia Wojenna na pewno nie będzie brała w tym udziału, dlatego że to nie jest...
Obłożenie mają państwo
po drugie,
oprócz
tego. To nie jest czymś, czym aktualnie się zajmujemy. Więc trzymam kciuki za stocznie, które startują. Głównie za stocznie polskie, bo wiem, że to jest przetarg europejski. To też nie jest tak, że to jest na pewno tylko przewidziane dla stoczni polskich. Ale ja trzymam kciuki za stocznie polskie. Ta, która wygra, na pewno będzie to coś fantastycznego.
Tak, mamy kompetencje. Ja tylko... Znaczy, tutaj ten przetarg jest formułę zaprojektuj i zbuduj. My mamy silny atut w Polsce. Nasz skarb narodowy, pan inżynier Choreń, który zaprojektował te jachty, jest projektantem wielu tego typu żaglowców. Może dla oferenta służyć swoją na pewno tutaj pomocą i ekspertyzą. Także absolutnie, mamy tutaj kompetencje, mamy możliwości. Trzymam kciuki, żeby to było polskie dzieło polskich projektantów i stoczniowców.
No i za ten nasz local content, o którym się sporo mówi ostatnio. Także trzymamy kciuki, będziemy do nowej jednostki wracać na każdym etapie tego, co tam się będzie z nią działo i jej przyszłością. A że jest potrzebna, to nie ma w ogóle o czym dyskutować. Wynotowałam sobie dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co tutaj nowego będzie, więc ta jednostka ma posiadać napęd elektryczny wspomagany odnawialnymi źródłami energii. złożone systemy sterowania, integracja nowoczesnej elektroniki z tradycyjnym ożaglowaniem, który wymaga zaawansowanego oprogramowania, stąd też przydadzą się, naprawdę przydadzą się ci specjaliści z IT i od automatyki morskiej, zwłaszcza jeśli taki człowiek kształci się w gospodarce morskiej, to te jego umiejętności cyfrowe będą odpowiadały na potrzeby gospodarki morskiej, bo będzie znał dobrze jeden z drugim jej specyfikę. I choćby z tego powodu też ważne jest, żeby na tego typu uczelniach jak Uniwersytet Morski w Gdyni były także wydziały dla programistów i informatyków, bo oni będą programować dla bardzo specjalistycznych jednostek, to oprogramowanie. Więc jeśli ktoś nie rozumie tego, to mam nadzieję, że może troszeczkę chociaż wytłumaczyliśmy. Ireneusz Karaśkiewicz, Marcin Ryngwelski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, Marcin Ryngwerski, prezes PGZ Stoczni Wojennej Gdynia. Wczoraj w stoczni odbyło się palenie blach, czyli symboliczny początek budowy nowej fregaty wielozadaniowej dla marynarki wojennej przyszłego ORP Huragan. I jest to trzecia z planowanych fregat typu Miecznik, które staną się podstawową siłą bojową polskiej marynarki. Ja przypomnę, że równolegle w stoczni trwa budowa okrętów fregat Wicher i Burza. Panie prezesie, wszystko idzie zgodnie z planem? Nie ma żadnych czasowych poślizgów?
Zanim odpowiem na pani redaktor pytanie, to chciałem dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj jest 40. rocznica podniesienia bandery na ORP Orle. Moje życzenia kieruję do pana komandora Łukasza Śmigla i dowódcy okrętu, pana Adama Wrzoska, komandora. To też pokazuje, że...
Dołączamy się.
Tak, tak. To też pokazuje jedną rzecz, że marynarka wojenna w końcu nie jest traktowana po macoszemu i rząd... Oczywiście kiedyś byliśmy biedni i też tych pieniędzy na uzbrojenie było dużo mniej. Dzisiaj PKB Polski jest dużo większe, więc jakby jest to naturalne, że jest więcej środków na modernizację. No dzisiaj mamy taką sytuację, że po wczorajszym paleniu blach na przyszłego RP Huragan, to jest aktualnie 9. jednostka naraz budowana w polskich stoczniach. Przypominam, że konsorcjum buduje kormorany, to jest 3 jednostki, do tego 3 fregaty, to jest 6, 7 jest przyszły ratownik, no i 2 okręty rozpoznania radioelektrycznego, to jest 9. Jeżeli doliczymy do tego i rząd polski domknie umowę aktualnym wybranym partnerem, czyli ze Szwedami, to jest 12 jednostek aktualnie dla marynarki wojennej w budowie, co oznacza, że marynarka w ciągu 6-7 lat dostanie wszystkie jednostki, co oznacza, że to jest absolutnie przełomowe, w ogóle przełomowa chwila dla marynarki wojennej, bo takie rzeczy działy się w latach 80. w poprzednim czasach Układu Warszawskiego, co może nie miało nic wspólnego do końca z biznesem. A patrząc na stocznię wojenną, no to powiem tak, no jeżeli chodzi o RP Wichra przyszłego, no to już dzisiaj zapraszam na wodowanie 12 sierpnia. Idzie okej, jak na prototyp, bo tak powiem, tak? No bo to nie jest tak, że prototypy idą zawsze dobrze i sprawnie i o czasie. Różne były swoje zawirowania, dlatego że jest to po pierwsze projekt zewnętrznego kraju, który musieliśmy zaadoptować na nasze potrzeby, na naszej marynarki. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w budowach pierwszego kormorana, czy też holowników dla marynarki wojennej. I pamiętam też te pierwsze jednostki. I to też jest normalna rzecz przy formule zaprojektuj, zbuduj. Zawsze tych wyzwań projektowych jest dość dużo, co oznacza, że to przełożenie bezpośrednio na produkcję może być czasami różne. Patrzę na Wichra bardzo pozytywnie, bo stocznia bardzo szybko się uczy tych kompetencji. Przypominam, że nigdy polski inżynier, bo rozmawialiśmy tutaj, pan inżynier Karaśkiewicz i pan prezes wspomniał o historii budowania żaglowców i jak to przyszło do Polski i jak Polska się tym zaopiekowała i budowała Dar Młodzieży, to ja powiem, że nigdy w historii naszego kraju polski inżynier okrętownictwa nie zmierzył się z czymś takim, jakim są fregaty. mimo że mieliśmy różne kompetencje, jeżeli chodzi o okrętownictwo, to dla marynarki wojennej, to błyskawica, czyli okręt muzeum, czy tamtejsza burza, czy jakiekolwiek inne niszczyciele, czy okręty uderzeniowe, no były budowane w zachodnich stoczniach, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, więc to jest nieprawdopodobne wyzwanie też dla polskiego przemysłu okrętowego, bo to jest tak skomplikowana jednostka i od fregaty jest tylko bardziej skomplikowany już tylko okręt podwodny i ewentualnie lotniskowiec. Więc jesteśmy naprawdę w tym topie, jeżeli chodzi o wyzwania technologiczne. Na razie okręt jest na etapie, przyszły okręt jest na etapie scalania już końcowego kadłuba, za chwilę montaż linii wałów, napędu końcowego, jeżeli chodzi o śrubę, później malowanie. No i 10 wyjeżdżamy z hali. To są prace, my to nazywamy pracami gorącymi, pracami kadłubowymi. Zaczną się prace wyposażeniowe, 2 lata one będą trwały, dlatego że samych kilometrów kabla jest ponad 700 kilometrów. Podłączeń jest ponad 100 tysięcy, także jest tego bardzo dużo. No i zacznie się taka prawdziwa integracja. No i tutaj wejdą firmy zagraniczne, które się na tym znają, więc tutaj będą kolejne wyzwania, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Ale patrzę na to bardzo pozytywnie i chciałem też podziękować naszym stoczniowcom ze Stoczni Wojennej, ale również też kooperantom i naszym partnerom, bo bez nich też ta budowa nie byłaby możliwa, za to, co się dzieje, bo budujemy od wczoraj 3 fregaty naraz, więc to też pokazuje, że zaufanie do polskiego przemysłu okrętowego ze strony Marynarki Wojennej i Skarbu Państwa jest coraz większe, co mnie osobiście bardzo cieszy.
No i to jest bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że w naszych stoczniach nic się nie dzieje, a dzieje się, dzieje i to bardzo dużo. Budowa tego rodzaju fregat to skok technologiczny dla stoczni, dla pracowników, nowe, unikalne kompetencje. My się uczymy i potem przecież ta wiedza z nami zostanie.
Oczywiście, tak, jak powiedział pan prezes, to jest moim zdaniem, to jest być może nawet największe wyzwanie w polskim przemyśle stoczniowym, bo nawet jak zobaczymy historycznie polski przemysł stoczniowy, jeszcze ten sprzed lat, jeszcze sprzed upadku wielkich stoczni, my byliśmy takim przemysłem mid-tech, nie? To znaczy średnio technicznie zaawansowane jednostki, te, które były budowane w ówczesnej stoczni Marynarki Wojennej i Stoczni Północnej, to też tam bodajże najbardziej zaawansowana to chyba była korweta na licencji nerdowskiej budowana, natomiast tutaj to jest epokowy skok technologiczny, to jest po prostu przejście w inny wymiar, budowa fregat, zdecydowanie największe wyzwanie, to musi być absolutna koncentracja, żeby sprostać tym wymaganiom Marynarki Wojennej. One nie są budowane w próżni, nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, one są częścią naszego tutaj bezpieczeństwa państwowego. Ja tu pani Iwono tylko przypomnę, bo kiedyś z tego czasu mówiliśmy o biznesie, jak biznes to postrzega. Kiedyś byłem na takim spotkaniu, na którym był inwestor z firmy Aramco, który tutaj wykupił część pakietu naszej tutaj rafinerii. I ja pamiętam rozmowę z nim. On powiedział mi, jeden z dyrektorów, że oni podpisali dokumenty na wejście w tą inwestycję w połowie stycznia 2022 roku. Powiedział mi, że gdyby wiedział, że parę tygodni później wybuchła wojna na Ukrainie, gdyby wiedział, to by w to nie wszedł, dlatego że tutaj jest strefa zagrożona. Te okręty są dla nas tutaj absolutnie, dla naszego bezpieczeństwa krytycznie potrzebne. Został tutaj złożone duże, powiedzmy, pokłady zaufania, ale również wymagań przez Marynarkę Wojenną dla polskiego przemysłu stoczniowego, bo tutaj buduje to stocznia PGZ, Stocznia Wojenna, ale współuczestniczą inne te stocznie, inni kooperanci. To jest odpowiedzialność wszystkich, nie? Wszystkich, bardzo szeroka odpowiedzialność.
I dosyć szeroki lokalny łańcuch dostaw.
Tak, patrzmy na to jako wysiłek całego polskiego przemysłu stoczniowego. Jeżeli jakieś są tutaj napięcia terminowe, bo to jest projekt na wiele lat, tutaj trzeba szukać kooperantów, tą pracę tak zaplanować, żeby sprostać wymaganiom Marynarki Wojennej. Dla nas to jest krytyczne. My jesteśmy dla Marynarki Wojennej. Ona ma tutaj nas chronić i bronić, ma swoje wymagania. I tak, jest to na pewno jest to duży skok technologiczny, bo to jest jedna rzecz, to jest wybudowanie, ale potem obsługa cały czas tych statków, ich unowocześnienie, postęp technologiczny będzie szedł, one będą rozwijane, rozbudowywane i tak dalej w jakimś czasie, więc tu jest cały za tym idzie know-how, to jest tylko początek.
A poza tym, póki jest na to, to jest szansa, że będziemy takim hubem technologicznym. Będzie można remontować u nas statki natowskie.
No, zdobywanie kolejnych kompetencji, które możemy potem rynkowo wykorzystać. A jeden z, tak może za chwileczkę powiem parę słów w ogóle, co się dzieje w globalnym przemyśle stoczniowym, bo to jest na pewno jeden z takich istotnych czynników wzrostu popytu na produkcję stoczniową na świecie w tej chwili, nie? Produkcja wojenna.
To jeszcze a propos tych kompetencji. Potrzebni będą pracownicy. Cały czas są potrzebni, ale tacy, którzy mają wiedzę, umiejętności, kompetencje, i tutaj przechodzimy do szkolnictwa zawodowego. Wiem, że stocznia współpracuje z chłodniczakiem, mówiąc popularnie.
Tak, Technikum Chłodnicze, Zespół Szkół Chłodniczych. Pozdrawiam panią dyrektor Dorotę bardzo serdecznie. Jak patrzę na panią dyrektor, tak samo jak patrzę na profesora Szubrychta z Akademii Marynarki Wojennej czy dziekana Kniezewicza i patrzę na tych pozytywnych ludzi, tak jak tutaj jest dyrektor Butowski z Konradinium, to jestem przeszczęśliwy, że rozumieją przemysł morski, patrzą na to pozytywnie, że kształcenie kadr to jest bardzo długoletni proces. Załóżmy, że dzisiaj ktoś by rozpoczął technikum, albo studia oficerskie, albo nawet inżynierskie tutaj na Politechnice, czy właśnie na Akademii Marynarki Wojennej, czy Uniwersytecie Morskim, to kończy je za 5 lat, tak? Czyli w tym czasie my zbudujemy już te okręty. I ci inżynierowie, czyli technicy będą nam potrzebni, tak jak powiedział pan prezes Karaśkiewicz, do utrzymania tych okrętów. Tak naprawdę większość stoczni europejskich i światowych, zaraz pewnie pan prezes o tym też powie, żyje głównie z maintenance'u. Tak naprawdę wybudowanie okrętu, czy tak jak są dostawy jakichś urządzeń, to jest jeden z elementów tej całej układanki. Budżetowo to jest tylko 25-30% całej kwoty, którą trzeba później na utrzymanie przez 40 lat takiego okrętu, czy nawet dłużej. Więc tutaj widzę bardzo dużą szansę dla Pomorza, że jeżeli przygotujemy bardzo dobrze kompetencje, też te utrzymania okrętów, jego operacyjności i tych wszystkich statków, które my budujemy, bo przecież Dar Młodzieży przyszły, jakkolwiek by się nie nazywał, czy okręt szkolny dla Politechniki Morskiej, czy teraz był tutaj przed chwilą pan dyrektor Kluska, który opowiadał o jednostkach SAR, które mają być budowane dla niego, to one też będą utrzymywane przez polskie stocznie, przez polskich inżynierów. Okręty podwodne. No, ja oczywiście, koszula jest dzisiaj bliższa ciału. Trzymam kciuki, żeby się dogadać już z wybranym partnerem, a nie go teraz zmieniać na ostatniej prostej. Są prowadzone rozmowy z Polską Grupą Zbrojeniową na temat tego, żeby okręty podwodne były utrzymywane w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To też będzie bardzo duże koło zamachowe dla całej gospodarki, dlatego że utrzymanie okrętów podwodnych to też już jest zupełnie inna liga, jeżeli chodzi o kompetencje i high-tech. Także wracając do pani pierwszego stwierdzenia, Zespół Szkół Chłodniczych, my naprawdę potrzebujemy takich szkół, my naprawdę potrzebujemy super pedagogów i tak pozytywnie zakręconych, między innymi jak właśnie tych, co wymieniłem, na czele z panią Dorotą.
Dorota Kotwicka.
Tak, pani Dorota Kotwicka, dyrektor, serdecznie pozdrawiamy, bo tylko i wyłącznie zarażenie pasją do morza przez starsze pokolenie, czyli nasze, spowoduje, że młode pokolenie złapie tego bakcyla. Ja też się nauczyłem przemysłu stoczniowego od swojego taty. Mój tata też pracował w stoczni Gdynia i dlatego to jakby musi być pokoleniowe. Trzy rzeczy zawsze będą na Pomorzu. Pierwsze to są porty, drugie to są stocznie, a trzecie to jest marynarka wojenna. I to są trzy filary, które my jako mieszkańcy Pomorza zawsze będziemy o nie dbali i zawsze będziemy się w tej kwestii musieli rozwijać, bo to nie zniknie. Każdy kraj, który ma dostęp do morza, o te trzy najważniejsze filary zawsze dba.
A ja tylko tak dodam od siebie, skoro już wspomnieliśmy Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, no to jest, proszę państwa, przykład takiej szkoły, która naprawdę bardzo walczy ze stereotypem szkoły zawodowej gorszego wyboru, bo tutaj uczniowie, którzy skończą tą szkołę, oni wyjdą z takimi kompetencjami, że będą rozrywani, nie będą mieli problemów żadnych z brakiem pracy, a będą to zajęcia wysokopłatne, bo będą to osoby, które będą miały naprawdę wysokie kompetencje. I jeszcze chciałam podpytać przy okazji Stoczni Wojennej, no bo tutaj duży portfel zamówień, wiemy co się dzieje, wiemy ile tych jednostek jest budowanych, ale Państwo weszliście też w taką umowę we współpracy z Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w sprawie produkcji autonomicznych dronów podwodnych zdolnych do pracy w roju. Bo to jest też ważne. Drony to nie tylko te, co latają. To też te, które jeżdżą po lądzie, ale rzadko mówimy o dronach podwodnych. A tymi też można wojny wygrywać.
No to w skrócie tylko powiem, żeby nie przedłużać. Tak, jest takie porozumienie. Takim zaczynkiem do tego porozumienia jest sytuacja na ciśnienie Ormus. Na Ukrainie, na Morzu Czarnym trochę inaczej ta sytuacja wyglądała. Drony kamikadze i tutaj atakowanie pojedynczymi dronami nawodnymi, autonomicznymi jednostkami, a tam odbyło się coś, co do tej pory było niespotykane, czyli atakowanie całym rojem dronów podwodnych z każdej strony, tak żeby zaskoczyć przeciwnika, więc jakby nauka od razu wychodzi naprzeciwko. Mamy nadzieję we współpracy tutaj z Politechniką AGH, które uczestniczą nie tylko w GUPTAK-u, czyli bezzałogowej jednostce, która jest na niszczycielach min, ale też projekt Tukan, teraz Pirania, także mają kompetencje nasi naukowcy, no ale potrzebują klienta po pierwsze końcowego, który to zamówi, patrz marynarka wojenna, a też muszą mieć w tym przemysł, no bo to jest jakby nauka, tak, a przemysł musi to jakby wyprodukować, zrobić, także uważam, że jest to przyszłość. Patrzę na to pozytywnie. To jest oczywiście pierwszy krok, jeżeli chodzi o porozumienie. Co będzie dalej? Trwają ustalenia, zobaczymy. Też trwają rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, no bo nie wyobrażam sobie, żeby jako stocznia, żeby u mnie zamówiono, czy u kolegów właśnie w tym instytucie przy Politechnice Gdańskiej, nie wiem, 3 sztuki, tylko nas interesuje, tak jak sama nazwa mówi, rój, czyli kilkadziesiąt, tak, no bo inaczej to nie jest produkt dla stoczni, która stocznia może być zainteresowana, dlatego że jest to zbyt mała jednostka, bo zbyt małe jednostki, żeby stocznia się teraz skupiała na produkcji takiego czegoś, ale tak jak powiedziałem, patrzę na to pozytywnie i myślę, że to idzie naprawdę w bardzo dobrą stronę.
No, to stocznie przeżywają renesans. Polska jest liderem na rynku remontów statków w regionie Morza Bałtyckiego i jak wynika z najnowszych analiz, nasz kraj ma 30% udziału w tym segmencie działalności wśród państw Unii Europejskiej nad Bałtykiem i wyraźnie wyprzedzamy konkurencję. O tym informuje portal morski.pl. To o tych stoczniach. Co trzeba robić z kolei, panie prezesie, żeby no nie tylko Bałtyk, tylko jeszcze dalej i ta kondycja stoczni europejskich?
To może tak tylko króciutki rys to, co się dzieje globalnie. Bo my jesteśmy częścią
kilka minut, to
tak,
bardzo tak, króciutki rys.
My jesteśmy częścią globalnego rynku i to, co się u nas dzieje, jest rezultatem tego, co się dzieje na rynkach globalnych. A więc tak, w tej chwili mamy nieprawdopodobny boom w budownictwie okrętowym na całym świecie. Portfel zamówień jest najwyższy od 17 lat. Portfel zamówień w pierwszym kwartale 2026 roku zwiększył się o 40% rok do roku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Główne motory w tej chwili na Dalekim Wschodzie zbiornikowce, wcześniej były kontenerowce, gazowce, te, które są jednostki służące do transportu towarów. Europa przeżywa nieprawdopodobny i to jest bezprecedensowy wzrost zamówień na jednostki wycieczkowe. W tej chwili w portfelach zamówień tych głównych graczy jest około tak między 60 a 70, bo na różnym etapie są jeszcze te negocjacje według tych danych Stowarzyszenia Armatorów tych cruiserów. Tych trzech głównych graczy mają zamówienia do roku 2034. Polskie stocznie, których wiele z nich jest podwykonawcą tych stoczni, robi prace kadłubowe, blokowe i tak dalej, mają perspektywę kilku lat do przodu pełnego, komfortowego zatrudnienia. Jeżeli chodzi o... Jeszcze kolejnym czynnikiem tutaj to jest również wymiana napędów, no bo oczywiście regulacje klimatyczne i część jednostek się bardzo zestarzała. Armatorzy czekali z zamówieniami, w tej chwili ruszyły te zamówienia. Problemy są z zamówieniem silników, tu się kolejki ustawiają. Jeżeli chodzi o przemysł remontów, podobnie, nieco mniejszy niż powiedzmy w tym, ale również stabilny wzrost, też wiodącą tutaj jest regulacje ekologiczne, które wchodzą, jednostki się zestarzały, odnawiają klasy i tak dalej, także polskie stocznie, które są tutaj takim dużym graczem, nie tylko remontowa, Nauta, Gryfia, kilka innych stoczni, które tutaj wchodzi odważnie na rynek, będą miały robotę, perspektywy dla przemysłu stoczniowego są dobre, kierujemy to do młodzieży, uczcie się, fantastyczny zawód projektowania i budowy statków, zachęcamy. Podam jeszcze tylko jedną liczbę, która będzie tutaj dla wszystkich bardzo optymistyczna. Walczymy o promocję studiów w Instytucie Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej na pierwszy poziom. Co roku było tak mniej więcej 60-70, doczekaliśmy w zeszłym roku 127.
No to to jest absolutnie niesamowite.
No przynosi efekty, przynosi efekty. Ludzie widzą pozytywną perspektywę zatrudnienia, chcą studiować na tym kierunku, także...
Tylko przypomnę, że przemysł stoczniowy nie umarł tak, jak wiele osób jeszcze do tej pory niestety sądzi.
No i ja trochę powiem językiem, wracając do 81 roku, więc ja póki jestem młody, to powiem trochę językiem tak żartobliwym, młodzieżowym. Przemysł stoczniowy i zawód stoczniowca przestał być obciachowy i stał się naprawdę znowu kojarzony z high-tech. Dzięki takim projektom jak właśnie fregaty czy okręty, plus taki właśnie między innymi jak Ropax, który koledzy z remontowej wybudowali, to pokazuje, że kształcenie się w takich zawodach powoduje stabilną pracę na lata i naprawdę bardzo dobre zarobki. To chcę też młodym ludziom powiedzieć. To się skończyły czasy, kiedy ktoś słyszał, że stoczniowcy słabo zarabiają albo to już nie jest taki płatny zawód, to znowu ten trend się odwraca. Dzisiaj stoczniowcy naprawdę zarabiają godnie. Myślę, że ten trend będzie tylko wzrastał do góry. Także tak jak dołączam się do słów pana prezesa Kareszkiewicza, zachęcamy młodych ludzi do studiowania. Sami żeśmy studiowali, wiemy, że to nie jest łatwe, ale naprawdę to jest przepiękna przygoda, która zapiera dech w piersi, jak się widzi jednostki, które przepływają, a sami w nich uczestniczyliśmy, czy projektowaniu, czy budowie. To naprawdę robi piorunujące wrażenie i to są wspomnienia na całe życie.
To zapytam panów tak na koniec, bo mówimy o tych zarobkach i zapraszamy młodych. W widełkach, poproszę, w widełkach. Ile taki młody człowiek, czy to właśnie po takim chłodniczaku, czy po uczelni wyższej, ile może na dzień dobry zarobić?
To każda stocznia ma swoje własne tam regulacje płacowe. Ja mogę powiedzieć o stoczni wojennej. W zależności, czy to jest osoba bardzo taka świeża po szkole, to wtedy musi trochę mieć cierpliwości, no bo jednak musimy ją przygotować do tego zawodu. Szkoła to jest jedno, a drugie to już jest jakby na samym zakładzie. Ale osoby, które pracują wiele, wiele lat i są w tym zawodzie, naprawdę zbliżamy się do zarobków europejskich i wyjeżdżanie za granicę, sam wiem po sobie, bo pracowałem za granicą prawie 7 lat, dzisiaj przestało być atrakcyjne. Dzisiaj naprawdę można zarobić te same, a nawet dużo lepsze pieniądze w polskim przemyśle okrętowym, więc warto.
Też potwierdzam te słowa. Warto się uczyć, warto zdobywać doświadczenie, bo każdy prezes, każdy dyrektor będzie chętnie zapłacić dobre pieniądze każdemu dobremu projektantowi. Jeżeli chodzi o widełki, to różne. Startowe 6-7 tysięcy. Jeżeli ktoś zdobywa doświadczenie, wchodzi bardzo szybko na powyżej 10 tysięcy złotych i powiedzmy może się dalej rozwijać. Także bardzo doświadczone osoby mają zarobki na poziomie no mniej więcej dyrektorskim.
Warto inwestować w gospodarkę morską, w wykształcenie związane z gospodarką morską, zwłaszcza, że my jesteśmy tutaj, na tej ziemi, nad morzem i to nas w pewien sposób określa. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.